Mówiliśmy, jeszcze raz powtarzam, o tym oryginalnym, tym Królestwie Bożym, które istniało jako monolit, jako całość. Mówiliśmy o jego zorganizowaniu, mówiliśmy o hierarchii, o porządku Bożym, jaki w tym Królestwie Bożym istniał. A ostatnio zaczęliśmy mówić, że gdzieś kiedyś, w jakimś prehistorycznym czasie, trudnym do określenia, do podania, jakakolwiek data tu nie wchodzi w rachubę, trudno jest powiedzieć, kiedy to się stało, doszło niestety w tym nawet doskonałym zorganizowaniu do schizmy, doszło do pęknięcia, doszło do podziału, doszło do rozdziału. Otóż jeden z cherubów, i to zdaje się ten najprzedniejszy, który nazywany jest Gwiazdą Jasną, który nazywany jest Synem Jutrzenki, cherub najpiękniejszy, najmądrzejszy, bo tak go Biblia określa, że był najpiękniejszy, najmądrzejszy, tenże cherub dokonał dramatu, doprowadził do rozłamu, doprowadził do schizmy. I zastanawialiśmy się, co było przyczyną tego podziału. Co się mogło stać w sercu tego archanioła, że do tego doszedł, że do tego dopuścił. I doszliśmy do wniosku, że był to egocentryzm. Że był to egocentryzm, a więc nakierowanie na siebie. A więc jego ja, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Egocentryzm, sobkowstwo. I powiedzieliśmy sobie, że ten egocentryzm, że każdy egocentryzm, z każdego egocentryzmu wypływają jakby trzy strumienie, ma jakby trzy barwy. Każdy egocentryzm pociąga za sobą jakby trzy skutki, ma jakby trzy cechy. I pierwszą z nich jest pycha. Zawsze egocentryzm doprowadza do pychy. To dlatego, że ja jestem kimś, to dlatego, że pycha mną powoduje, mną kieruje, dlatego, że pycha nim kierowała, dlatego doszło do tego, do czego doszło. I człowiek egocentryczny to zarazem człowiek pyszny. To zarazem człowiek pyszny. Dlatego uważa, że on jest, jak to się powiada, pępkiem świata. Że jest tym, wokół którego wszystko się obraca. On jest tym najważniejszym. I on nie jest zobowiązany do dawania czegokolwiek. On jest zobowiązany tylko do tego, żeby przyjmować. On nie sądzi, że on cokolwiek powinien. Wszyscy jemu coś powinni, coś są winni. A więc to jest pycha, ze względu na to, że to jest człowiek egocentryczny. A więc pycha jest tym pierwszym strumieniem, który wypływa z egocentryzmu. Drugim strumieniem jest chciwość. Jest pożądliwość, jest chciwość. To dlatego ludzie są pełni pożądania, ponieważ są pełni egocentryzmu. Pełen egocentryzmu biznesmen potrafi na ludzkiej krzywdzie się bogacić. Ale to dlatego, że jest egocentryczny, że nie widzi potrzeby innych ludzi. To dlatego, że mężczyźni wypaczeni mężczyźni są egocentryczni, potrafią gwałcić. To dlatego, że ktoś jest egocentryczny, potrafi pożądać żony bliźniego swojego. To dlatego, że jest egocentryczny i kieruje się pożądliwością. Pożądliwość jest cechą egocentryzmu. I dzisiaj chciałbym wspomnieć o trzecim strumieniu, o którym nie mówiliśmy tydzień temu. Tym trzecim strumieniem jest samowola. Jest samowola. A więc jeszcze raz, pycha doprowadziła do pożądania. A pożądanie doprowadziło do samowoli. Oznacza to, że mając wolną wolę, archanioł mógł dobrowolnie poddać tę swoją wolną wolę Bogu. Pozwolić Bogu, aby go inspirował, aby nim kierował. Tymczasem archanioł, mając wolną wolę, skierował ją przeciwko Bogu. I to jest nasze także niebezpieczeństwo, że mając wolną wolę, my mając wolną wolę, zamiast poddawać naszą wolną wolę Bogu i oczekiwać, że Bóg będzie kierował nami, jakby rezygnować z naszej wolnej woli, rezygnować z samowoli, możemy kierować się ciałem, a bardzo często wówczas nasza wola jest sprzeczna z wolą Bożą. Jest sprzeczna z wolą Bożą. I wiecie, do czego to potem doprowadza? Doprowadza to do tego, że my zamiast swoje życie podporządkowywać Bożemu Słowu, chcemy Boże Słowo podporządkować do naszego życia. Ileż to ja ludzi słyszałem, jak argumentowali swoje niecne czyny nawet Bożym Słowem. Dlatego, że zamiast życie swoje dobrowolnie podporządkować Bożemu Słowu, usiłują Boże Słowo dopasować do swojego życia. I wtedy się wyrywa słowa z kontekstu i wtedy stara się usprawiedliwić swój czyn, poszukując niepewnych argumentów w Słowie Bożym. I oto prorok Izajasz powiada nam, na czym polegała samowola owego archanioła. Prorok Izajasz wspomina o 5 symptomach samowoli archanioła. Otwórzcie więc 14 rozdział proroka Izajasza, żeby zobaczyć 5 symptomów, które pojawiły się w nim i które w konsekwencji doprowadziły do tego, że został strącony. Jest takich 5 symptomów samowoli archanioła. Prorok Izajasz, 14 rozdział, wiersz 13 i 14. W wierszu 13 czytamy tak: a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa. A więc po pierwsze, archanioł myślał o w niebo wstąpieniu. Wstąpią na niebiosa, to oznaczało wstąpić wyżej, podnieść się wyżej, zostać uniesionym wyżej do sfery, do poziomu, do którego Bóg nie zamierzał go podnieść. A więc na tym polegała jego samowola. Bóg mu określił określone miejsce, zakreślił określony krąg, przeznaczył mu określone miejsce, określone zadania, ale on w swojej samowoli opuszcza to miejsce, by iść w inne miejsce, podnieść się wyżej. A zatem zrezygnował z tego, do czego go Bóg powołał, by podnieść się wyżej. To jest pierwszy symptom samowoli. Drugi, o drugim czytamy także w tym samym wierszu. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Gwiazdy Boże to jest symbol aniołów. Aniołowie bardzo często występują pod symbolem gwiazd. I oto tenże archanioł, nie dość, że miał do dyspozycji 1/3 aniołów, chciał wynieść się i ponad innych aniołów, a więc chciał jakby obalić, zdetronizować, jeśli tak można powiedzieć, 2 pozostałych archaniołów, archanioła Michała i archanioła Gabriela, którzy prawdopodobnie dowodzili, każdy z nich, 1/3 zastępów anielskich. A więc on chciał się stać jedynym władcą nad aniołami. Dlatego postanowił wznieść się ponad gwiazdy Boże. Dalej czytamy o trzeciej cesze charakterystycznej jego pychy. Zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. A zatem chciał być adorowany, chciał być uwielbiany, chciał być czczony. Dlatego, ponieważ psalm 48, wiersz 2 i 3 mówi, że na krańcach północnych jest góra Syjon, gdzie Bóg jest czczony, gdzie Bóg jest uwielbiany, gdzie Bogu oddaje się chwała. I w związku z tym to miejsce na najdalszej północy, na szczycie tej góry, znajdującej się na północy, na Syjonie, on chciał zasiąść, aby jemu adoracja i jemu chwała była oddawana. Czwarta cecha, czytamy o niej w 14 wierszu, wstąpią na szczyty obłoków. Wstąpią na szczyty obłoków i bibliści uważają, że chodzi tu o uniezależnienie się od Boga, a więc chciał być samowolny. Chciał być samowolny, a więc powiedzielibyśmy, używając współczesnego języka, bardzo zresztą modnego tu i tam, chciał być independent, chciał być niezależny. To słowo robi karierę. Jeśli spotkacie człowieka i go pytacie, kim jesteś, do jakiego zboru należysz, ja jestem independent, jestem niezależny, wolny strzelec, wolny elektron. Mało, już nie tylko ludzie chcą być niezależni, niektóre zbory decydują się na niezależność i prawdopodobnie nie zawsze są świadomi, jakie grożą niebezpieczeństwa tego rodzaju praktykom, tego rodzaju decyzjom. Mogę wam tylko dzisiaj powiedzieć jedno, że większość herezji, z jakimi nie może się rozprawić, współczesne chrześcijaństwo zrodziło się właśnie w tych niezależnych miejscach, gdzie nikt nikogo nie kontroluje, gdzie nikt nikomu nie podlega, gdzie każdy, a zwłaszcza liderzy, są decydentami, to co zadecydują, to robią. I w związku z tym większość współczesnych herezji tam się rodzi. I popatrzcie, że coś takiego było w sercu cheruba. Wstąpią na szczyty obłoków. Chcę być niezależny. Dlaczego Bóg ma sprawować jakąś kontrolę nad moim życiem? Dlaczego Bóg ma być decydentem? Ja mogę być niezależny. Wstąpią na szczyty obłoków. I wreszcie piąta cecha, również zawarta w wierszu 14, zrównam się z Najwyższym. Inaczej mówiąc, tak jak Najwyższy jest Bogiem, tak ja stanę się Bogiem. Skoro zrównam się z Nim, to ta sama gloria, ten sam szacunek, ta sama chwała będzie również i moim udziałem. I popatrzcie, że nie tylko sam takie myśli zwodnicze posiadał, ale również gdy się zjawił w ogrodzie Eden, to człowieka przekonywał, że on tak do końca wcale nie musi być zależny od Boga, że on sam, człowiek, może być jak Bóg, że on może znać całą prawdę, mieć całe poznanie i w związku z tym wcale nie musi być zależny od Boga. I tak też on prezentuje się współczesnemu światu, że jest Bogiem wszechwładnym, wszechmogącym i może stąd się też to bierze, że niektórzy ludzie więcej o Nim mówią niż o Panu Jezusie, że częściej w swoich mowach Jego opiewają i Jego możliwości niż Pana Jezusa. Czyż nie zdarzało wam się słyszeć ludzi, którzy mówili: diabeł to zrobił, on mnie skusił, on mnie zmusił? To znaczy, że Jezus w życiu tych ludzi nie ma nic do powiedzenia, bo jest jakimś tam malusieńkim Jezusinkiem. Natomiast diabeł potrafi do tego czy owego zmuszać ludzi. I świadomie albo nieświadomie, poprzez to usilne i częste mówienie o Nim, widzenie, oglądanie Go pod każdym krzakiem, na każdym krzaku, wszędzie, dookoła, świadomie lub nieświadomie przyczyniamy się do gloryfikowania Go, do uwielbiania Go, do wywyższania Go. A Jemu przecież o to od samego początku chodziło, żeby być na pierwszym miejscu. Nie chodzi, jakimi sposobami do tego dochodzi. Chodzi o to, żeby być na pierwszym miejscu. A zatem to były te 5 powodów, dla których został on strącony. Nasza Biblia nie oddaje tego tak z takim naciskiem, jak oddają to inne tłumaczenia. Inne tłumaczenia przed każdą z tych cech stawiają słowo ja, a więc zaimek osobowy ja. W języku angielskim jest to bardzo wyraźnie zaznaczone i w związku z tym Anglicy tak oto wyczytali, Ja wstąpię na niebiosa. Ja swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Ja zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Ja wstąpię na szczyty obłoków. I w końcu ja zrównam się z Najwyższym. A więc to bardzo krótkie słowo, składające się zaledwie z dwóch liter, J-A, jest podobno bramą do pychy, jest bramą do upadku. Słowo ja jest jednym z najniebezpieczniejszych słów. Dlatego Paweł powiada, już nie żyję ja. On likwiduje, kasuje to ja. Jeśli ktoś w rozmowie bezustannie podkreśla ja, to trzeba temu człowiekowi usłużyć w modlitwie czy w jakiś inny sposób, przekonać go, że jest na niebezpiecznej drodze, bo to ja jest lokomotywą, która ciągnie do tego samego, co się stało z Lucyferem. A co się stało z Lucyferem? Oto w wierszu 15 czytamy, a oto strącony jesteś. I w związku z tym, że to ja poprzedzało wszelką jego mowę, Lucyfer został strącony. I tak oto doszło do rozłamu wśród archaniołów. Ale kochani, rozłam nastąpił nie tylko wśród archaniołów. Rozłam nastąpił nie tylko wśród archaniołów, bo w momencie, gdy zgrzeszył Lucyfer, gdy zgrzeszył tenże archanioł, razem z nim zgrzeszyli także aniołowie. Razem z nim upadli także aniołowie. I niektórzy z nich, niektórzy z tych aniołów zostali przez Boga uwięzieni, zamknięci. W języku greckim słowo tartaros, a więc zostali zamknięci w tartaros. A tartaros uznawany jest za niższe piętro Hadesu, czyli no, nie można użyć tu słowa piekło, Hades, kraina umarłych. A więc jest to niższe piętro, coś głębiej niż Hades, do którego pójdą ludzie, którzy nie oddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Może jesteście zdumieni, że kraina umarłych ma jakby różne stopnie kary. Zgadza się. Gdy myślimy o, no, używajmy tego, choć to nie jest prawidłowe słowo, gdy używamy słowa piekło, to nam się wydaje, że to będzie jakieś jedno miejsce, w którym zgromadzeni będą wszyscy ludzie, ci, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa i że nie będzie tam żadnego zróżnicowania. Ale jeśli tak myślimy, to nie myślimy dokładnie po biblijnemu. Bo sam Pan Jezus powiedział, czyż ten nie jest surowszej kary godzien, kto znał wolę Pana, a jej nie wykonał, on jest godzien surowszej kary. I on na surowszą karę zasłużył. A więc kary nie będą jednakowe. Będą kary różne. No niewątpliwie, że pewnie mniejszą karę poniesie jakiś tam kieszonkowiec, przeciętny złodziejaszek, a inną karę Józef Stalin czy Adolf Hitler. No przecież to są skale grzeszenia różne. I w związku z tym i piekło ma swoje zróżnicowanie. I okazuje się, że ci aniołowie, którzy zgrzeszyli wraz z nim, jedni zostali zamknięci, i o tym za chwilę będziemy czytać, i mówi się, że zamknięci zostali ci, i ci nie mają prawa być na wolności, którzy współżyli z córkami ludzkimi. A o takim przypadku czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale szóstym. Czytamy o aniołach, którzy w pewnym okresie swojej egzystencji współżyli z córkami ludzkimi. Czytamy szósty rozdział od pierwszego do drugiego wiersza. A kiedy ludzie zaczęli się rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Tak, to się zgadza, że jeśli chodzi o te dwa wiersze, to interpretacja tych dwóch wierszy jest różnoraka. Niektórzy powiadają, że chodzi tu o synów Seta, a więc tych, którzy się urodzili Setowi, bo jak wiecie, Kain zamordował Abla, natomiast potem Biblia powiada, że urodził się Set i że chodzi tu o synów Seta, że to jest jego potomstwo, ale większość komentatorów uważa jednak, że nie o ludzi tu chodzi, tylko chodzi o synów Bożych. O synów Bożych, a pewnie wiecie, że aniołowie są także nazywani synami Bożymi. Jeśli chcecie się co do tego przekonać, to otwórzcie Księgę Hioba, rozdział 6, Księgę Hioba, rozdział pierwszy, przepraszam, wiersz szósty i oto tam, i także rozdział drugi, wiersz pierwszy, zobaczycie, że aniołowie czasem nazywani są synami Bożymi. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. A więc wyraźnie jest tu mowa o aniołach, którzy przybyli, aby się stawić przed Panem, a wśród nich pojawił się także szatan. A więc aniołowie są tu nazwani synami Bożymi. Podobnie w rozdziale drugim, wierszu pierwszym czytamy: i zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, wśród nich i szatan. A więc po raz kolejny Biblia nas utwierdza w przekonaniu, że gdy mówi o synach Bożych, to oczywiście ma na myśli ludzi, tych, którzy przyjęli Jezusa, tym Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi, ale Biblia także mówi o aniołach jako o synach Bożych. I że ten wiersz, ten rozdział, szósty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, który mówi, że synowie Boży wstępowali, aby współżyć z córkami ludzkimi, ci oczywiście aniołowie przekroczyli Boże przyzwolenie. Zaraz na to pokażę. Zaraz Biblię przeczytam, która będzie o tym mówić. W każdym razie czytamy, że gdy ludzie się rozmnażali na ziemi, rodziły im się córki, a synowie Boży brali sobie za córki ludzkie, ponieważ były piękne. Ja wiem, że to się w głowie nie mieści, żeby dopuszczać taką ewentualność, taką możliwość, żeby aniołowie mogli współżyć z córkami ludzkimi. Ale przecież diabeł ma, a także aniołowie mają możliwość przybierać różne postaci. I pewnie ja wszystkiego nie wytłumaczę, ale muszę wam powiedzieć, że naliczyłem sześć dziewcząt, które w różnym czasie, w różnych miejscach, jako duszpasterzowi, oczywiście obowiązuje tajemnica konfesjonału, więc nie będę mówił, o kogo chodzi, bezimiennie, ale wyznały mi, że co noc do ich łóżka przychodzi postać, którą określały jako szatan. I co noc mają z nim stosunek seksualny. Powiecie, urojenia. Nie wiem, zbyt poważnie mi to mówiły i zbyt poważne są to osoby. Jedna z nich, obyłbym się już za daleko zagalopował, jest studentką, która zalicza egzaminy z bardzo dobrymi wynikami, a więc trudno ją posądzać o jakieś rozchwianie psychiczne. I ona to stosunkowo niedawno przyszła do mnie z prośbą, żebym się modlił, ponieważ to się stało już dla niej zmorą. Ponieważ co noc ta ciemna postać wchodzi do jej łóżka po to, żeby odbywać z nią stosunek. Czy to jest możliwe, czy nie, sami rozsądźcie. Ja nie jestem w stanie w stu procentach stwierdzić. Ale czytajmy może teraz dwa miejsca Bożego Słowa. Drugi list Piotra, drugi rozdział, czwarty wiersz. Drugi list Piotra, drugi rozdział, czwarty wiersz. Czwarty wiersz i potem list Judy, szósty wiersz. List Judy, szósty wiersz. Oto w drugim rozdziale Piotra, w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale czytamy tak oto, w wierszu czwartym: Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. I widzicie, gdy czytamy ten rozdział, to nagle nam się pojawia w kontekście Sodoma i Gomora. A jakimż to grzechem zgrzeszyła Sodoma i Gomora? Już w wierszu szóstym jest o tym powiedziane. W wierszu siódmym jest powiedziane o rozpustnym postępowaniu. A więc w kontekście grzechu Sodomy i Gomory ni stąd, ni zowąd Piotr wtrąca słowo o aniołach, którzy zgrzeszyli. Myśli o grzechu Sodomy i Gomory i nagle wtrąca myśl o aniołach, którzy zgrzeszyli. A zatem należy przypuszczać, że mówiąc o grzechach Sodomy i Gomory, a wiadomo, jakim grzechem grzeszyli, mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą, kobiety i mężczyźni ze zwierzętami, myśląc o tym sodomizmie, o tych strasznych rzeczach, nagle wtrąca i aniołowie zgrzeszyli. A więc można sobie dopowiedzieć, że prawdopodobnie chodzi tu o grzech, o taki sam rodzaj grzechu, jakim zgrzeszyli sodomici i mieszkańcy Gomory. I drugie miejsce, list Judy, szósty wiersz. Drugie miejsce, list Judy, szósty wiersz. W szóstym wierszu czytamy tak oto, że aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. A więc po raz drugi tutaj znajdujemy świadectwo Bożego Słowa, że aniołowie zgrzeszyli, dlatego Bóg trzyma ich w więzieniach. W więzieniach. I teraz myślmy logicznie. Musiał to być jakiś szczególny grzech, skoro Bóg ich zamknął, a innych, którzy zgrzeszyli, nie zamknął. Co więc ci aniołowie, którzy są zamknięci, takiego dramatycznego uczynili? Skoro będziemy mówiąc o demonach, będziemy mówić, że są to prawdopodobnie upadli aniołowie. I oni mają swobodę działania, kuszenia nas, atakowania nas. Więc dlaczego tak, że jedni mają prawo swobodnego poruszania się, a drudzy są zamknięci w ciemnicy i czekają na sąd? Cóż ci drudzy tak okrutnego zrobili? Bibliści twierdzą, że właśnie w ciemnicy zamknięci są ci, którzy się dopuszczali nierządu z córkami ludzkimi. I ponieważ to zrobili, Bóg był w stosunku do nich niezwykle stanowczy, zdecydowany. Dlatego zamknął ich w Tartaros, w niższych partiach Hadesu. I oni tam czekają na dzień sądu. Czy wiecie, kto ich będzie sądził? Biblia mówi, że święci będą ich sądzić. Kościół będzie ich sądził. Kościół będzie ich sądził. I przypuszczam, że Bóg postawi Kościół na świadectwo. Ci ludzie potrafili prowadzić życie wstrzemięźliwe, nie poddawać się pożądliwościom seksualnym, wytrwali w czystości, a wy, mocniejsi, silniejsi aniołowie, nie potrafiliście dotrzymać świętości, czystości, dlatego będziecie sądzeni przez tych ludzi. Będziecie sądzeni przez Kościół. A więc Kościół, gdy zasiądziecie na... A Paweł, apostoł w liście do Koryntian, powiada, że aniołów sądzić będziemy. A więc upadli aniołowie dzielą się na dwie grupy. Jedna grupa, która ma swobodę działania i o tej będziemy mówić niebawem. I druga grupa, która jest zamknięta, i to są najprawdopodobniej nikt tego prawdopodobnie do końca nie wie, ale najprawdopodobniej chodzi o tych, którzy zgrzeszyli grzechem seksualnym z niewiastami, z córkami ludzkimi. Tych aniołów, którzy upadli. Ilu było tych aniołów, którzy stali się posłuszni Lucyferowi i razem z nim zostali z niebios strąceni? Część z nich zamknięta w więzieniu, a część z nich swobodnie buszuje po świecie. Są sugestie, że była ich 1/3. W Apokalipsie, czyli w objawieniu świętego Jana, w rozdziale 12 jest o tym wzmianka. Jest prawdopodobnie o tym wzmianka. Apokalipsa, objawienie świętego Jana, rozdział 12, wiersz 2 i 3-4. A może 3-4 dla skrócenia czasu. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiódł 1/3 gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Chciałbym wam wytłumaczyć tutaj te symbole, bo ta niewiasta to wcale nie Maria, jak niektórzy by chcieli, bo sam fakt, że smok ma 10 rogów, przeczy temu, co dzisiaj niektórzy mówią, że on nie ma zupełnie żadnej mocy, że jest galaretowatą masą, którą możemy kopać i z kąta w kąt przestawiać. Przecież skoro ma 10 rogów, a rogi są symbolem czego? Mocy. Zresztą będziemy o tym mówić, że diabeł ma pełnię mocy, bo przecież gdy się pojawi antychryst, to diabeł mu przekaże co? Kto z was pamięta 13 rozdział Apokalipsy? Pełnię mocy. I przekazał mu smok pełnię mocy. A więc to nie jest tak, że on jest zupełnie pozbawiony jakiejkolwiek mocy, ale o tym będziemy mówić w przyszłości. Tymczasem chciałbym tylko zwrócić uwagę, że spadając, ten ogromny, rudy smok zmiótł razem z sobą 1/3 gwiazd. A gwiazdy są także symbolem aniołów. A zatem 1/3 gwiazd prawdopodobnie została razem z nim zrzucona. 1/3 aniołów została razem z nim zrzucona. 2/3, jak już tu kiedyś mówiłem, ku Bożej chwale pozostała wiernych. I oni stanowią naszą eskortę. Oni stanowią nasze poczucie bezpieczeństwa, bo oni nas zabezpieczają. I tak, drodzy, po upadku archanioła i po upadku 1/3 aniołów, powiadam prawdopodobnie, bo tego nikt do końca stwierdzić nie może, to są tylko dywagacje, to są przypuszczenia oparte bardziej lub mniej na Bożym Słowie, tak oto nastąpił podział. I w ten sposób diabeł doprowadził do schizmy, do podziału. A ponieważ był jednym z najprzedniejszych archaniołów, doskonale znał tajemnicę zorganizowania Królestwa Niebios, Królestwa Bożego. I gdy został zrzucony wraz z upadłymi, posłusznymi mu aniołami, natychmiast przystąpił do organizowania konkurencyjnego królestwa, swojego królestwa. I od tego momentu pojawia się drugie królestwo. Przedtem egzystowało tylko to jedno, Królestwo Boże, Królestwo Światłości, pokoju. A od tego momentu diabeł rozpoczyna organizację drugiego królestwa, Królestwa Ciemności. Królestwa Ciemności. A ponieważ, jak powiedziałem, znał tajemnicę zorganizowania Królestwa Bożego, a on jest wielkim falsyfikatorem, to znaczy tym, który podrabia, przemienia się, podrabia, także swoje królestwo zorganizował w sposób podobny, jak zorganizowane było królestwo i jest Królestwo Boże. Nie muszę nikogo przekonywać, że na samym szczycie tej piramidy w jego królestwa, Królestwa Ciemności, on sam zasiadł. Dlatego nazywa go Biblia bardzo często kim? Bogiem tego świata, albo księciem. Księciem tego świata. Może przeczytam 2 albo 3 miejsca, żebyśmy się przekonali, że tego, iż jest on księciem, nie kwestionuje nawet Pan Jezus Chrystus. Ewangelia Jana, rozdział 12, wiersz 31. Ewangelia Jana, rozdział 12, wiersz 31. W 31 wierszu powiada Jezus tak. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Władca tego świata. Popatrzcie na 14 rozdział, 30 wiersz. 14 rozdział, 30 wiersz. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, więc książę tego świata. Władca tego świata. Paweł apostoł w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w 4 wierszu, mówi, że on jest Bogiem tego świata. A więc na czele tej piramidy zasiadł on sam, jako książę tego świata, jako władca tego świata. Ale nie na tym kończy się jego zorganizowanie. Dalej, niektórzy powiadają, że pod nim są tak zwani archos po grecku, archos, czyli zwierzchnicy. I niektórzy komentatorzy biblijni dowodzą, że ustanowił on takich zwierzchników, nad każdym krajem ustanowił swojego zwierzchnika. Może nie tak nad każdym krajem, jak nad każdą nacją, nad każdą narodowością ustanowił on swoich zwierzchników. A zatem, że nad Polakami jako narodem ustanowił swojego zwierzchnika, nad Niemcami albo Germanami ustanowił swojego zwierzchnika, Anglosasami swojego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na jakiej podstawie bibliści tak twierdzą? W księdze proroka Daniela, w 10 rozdziale spotykamy jakby pewne sugestie co do tej myśli, jakby pewne sugestie, pewne przypuszczenia, pewne symptomy tego, o czym przed chwilą powiedziałem. Oto w rozdziale 10, wierszu 13 i wierszu 20, zwróćcie uwagę, księga proroka Daniela, strona 958 i 959, w 10 rozdziale, w 13 wierszu czytamy tak: lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc. Dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego. Czy zauważacie tu coś charakterystycznego? Po pierwsze, zauważamy, że chodzi tu o anioła. A po drugie, zauważamy tu, że ten anioł, ten książę anielski, a więc ten zwierzchnik, jest księciem anielskim królestwa perskiego. Persja to był określony naród, to był określony kraj. I oto Biblia powiada, że nad tym krajem znajdował się jakiś tajemniczy zwierzchnik, książę, perski książę, zwierzchnik królestwa perskiego, z którym musiał walczyć sam Michał archanioł. A więc to nie mógł być człowiek, bo przecież archanioł Michał nie walczyłby, Gabriel nie walczyłby z człowiekiem. No kimże jest człowiek, żeby się móc przeciwstawić archaniołowi? To musiał być anioł. I zresztą wyraźnie jest tu powiedziane, książę anielski, a nie człowiek. Spójrzcie teraz na wiersz 20. Pojawia się tu podobna myśl. Oto wiersz 20 powiada: wtedy on rzekł, czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. I znowu jest tu wyraźna sugestia, że chodzi o anioła, który jest księciem Grecji, narodu greckiego. A zatem, że jest to ktoś, kto włada Grecją, kto pilnuje Grecji, narodu greckiego. A zatem jest taka sugestia, że nad każdym narodem diabeł ustanowił archos, zwierzchników, swoich książąt, swoich pełnomocników. I mają oni tylko jedno, jedyne zadanie. Nie dopuścić ten naród do poznania prawdy. Robić wszystko, żeby narody te nigdy się nie dowiedziały o Jezusie i nigdy nie uznały Jezusa Panem. Nigdy nie zaakceptowały Jezusa Panem. I misjonarze mogą wam złożyć świadectwo, mogą wam powiedzieć, że absolutnie inaczej głosi się Ewangelię w jednym kraju, a absolutnie inaczej głosi się Ewangelię w drugim kraju. Że w jednym kraju ludzie z otwartymi ustami przyjmują Ewangelię, a w drugim kraju zdecydowanie negatywnie. I nawet ktoś opowiadał taki oto przypadek. Gdzieś między Brazylią a Urugwajem, Urugwaj jest bardzo, bardzo, że tak powiem, pogrążony w ciemności bałwochwalczej, natomiast Brazylia, jak wiecie, jest w ogniu przebudzenia. I oto gdzieś między Urugwajem a Brazylią jest miasteczko, podobnie jak Cieszyn, przedzielone granicą na pół. I misjonarz poszedł do Urugwaju, aby rozdawać Nowe Testamenty, aby rozdawać traktaty. I zauważył idącą ulicą kobietę, podszedł do niej z traktatem, z Ewangelią, aby jej wręczyć i złożyć świadectwo. Gdy zobaczyła, że jest to Ewangelia, rzuciła tą Ewangelią, rzuciła traktatami i powiedziała: ja mam swoją wiarę i proszę mi nie zawracać w głowie. I ze złością odeszła. I gdy ona odchodziła, Duch Boży go poruszył: nie rezygnuj, idź za nią. I on szedł za nią i modlił się. I ona przeszła przez granicę i poszła do Brazylii. I tam coś po sklepach, jakichś zakupów dokonywała i wyszła wreszcie ze sklepu i on znowu podchodzi do niej z tą samą Ewangelią, z tym samym traktatem i pyta: czy nie chciałaby pani przyjąć Słowa Bożego i przyjąć traktat? Popatrzyła nań ze łzami w oczach. Dziękuję bardzo serdecznie. Tak naprawdę jestem Panu wdzięczna, że zechciał mi Pan to wręczyć. Widzicie? Wystarczyło, że przeszła do innego kraju. I muszę wierzyć temu człowiekowi, który to świadectwo składał. Bo to dowodzi, że w zależności od kraju, inny jest książę, który też pewnie no, od czego to jest zależne, to będziemy mówić potem, ale dzisiaj się zatrzymajmy tylko na tym, że nad każdym krajem jest, jakby Biblii sugestia, jest ustanowiony jakiś książę, który trzyma te narody w swoim zniewoleniu. I dalej, już na tym zakończymy, to zorganizowanie idzie jeszcze dalej. Niektórzy powiadają, że to się na tym nie kończy. Że diabeł nie tylko ustanowił zwierzchników nad poszczególnymi krajami, ale także ustanowił władców, a nie kontrolować zwłaszcza duże miasta, duże aglomeracje miejskie. A więc, że nad każdym w zasadzie większym miastem diabeł ustanowił swoich władców. A więc archos, zwierzchnicy, którzy kontrolują kraj, a dalej, idąc niżej, nad każdym miastem jest jakiś ustanowiony władca. I niektórzy powiadają, dlatego miasto od miasta też się różni, w zależności od charakteru prawdopodobnie tego władcy. I jako ewangelista wiem, że tak jest. Zdecydowanie inaczej się głosi Ewangelię w jednym mieście, a zdecydowanie inaczej głosi się Ewangelię w drugim mieście. Mogę wam nawet powiedzieć po ponad 30-letniej praktyce, że najtrudniej głosi się Ewangelię tam, gdzie są ludzie zasiedziali z dziada pradziada, gdzie zakorzenili się i jeden drugiego kontroluje, gdzie powiedzmy są ci autochtoni, którzy się z tego miejsca nigdy nie ruszali. Oni są już przez tego władcę prawdopodobnie tak urobieni, że absolutnie nic nie przyjmują do wiadomości. Zdecydowanie łatwiej się natomiast głosi Ewangelię tam, gdzie nastąpiła migracja, gdzie się ludność wymieszała, gdzie jeden drugiego może mniej zna. Powiedzmy, zupełnie inaczej się głosi Ewangelię w Małopolsce. Prawda, siostro? A zupełnie inaczej się głosi gdzieś tam w Koszalińskim albo w innych miejscach, gdzie ludzie się mniej znają. Jako ewangelista mniej więcej to także rozróżniam, że co innego inaczej się głosi tu, inaczej się głosi tam. I niektórzy mówią, że to się dzieje właśnie tak dlatego, ponieważ ci władcy przez sprawowanie kontroli nad tymi ludźmi przez wieki, przez lata, już ich tak wypłukali ze zdrowego rozsądku, że oni na białe potrafią mówić czarne, a na czarne potrafią mówić białe. Tak zostali już, ich tak umysły już zostały, że tak powiem, wypłukane z wszelkiej prawdy. A potem, na samym końcu tej hierarchii, znajdują się te istoty, z którymi mamy na co dzień najwięcej problemów. To są demony. Ale o tym już będziemy mówić na następny raz. Skąd się wzięły demony? Jaka jest ich służba? I co z nimi robić? O tym będziemy mówić już następny raz.